Ryszard, jego młodość, to o tym bym chciał, żeby on sam opowiedział, o młodości w Bostonie, dość niezwykłej. Natomiast w 60 roku dokładnie, jako bitnik, który przemierzał Amerykę, tak jak bohaterowie Kerouaka, On the Road, w końcu trafił do Berkeley i tam zaczął studiować na Wydziale Nauk Slawistycznych i Języków Słowiańskich, gdzie w tym samym roku trafił i został profesorem Czesław Miłosz. Ja wierzę bardzo w to, że nie ma przypadków, bo nie dość, że spotkali się tam, trafiając tam w tym samym roku, to okazywało się jeszcze, że Miłosz i ojciec Ryszarda urodzili się na Litwie bardzo niedaleko od siebie i że rodzina Ryszarda to są litewscy Żydzi, którzy opuścili Litwę jeszcze przed I wojną światową, jeszcze opuścili Cesarstwo Rosyjskie. Ryszard wychował się w Ameryce. Natomiast z Miłoszem związał się tak blisko, że w końcu właściwie wszedł do rodziny, bo Miłosz wybrał go sobie jako studenta, ale skończyło się to tak, że dzięki Miłoszowi, z którym Ryszard całymi miesiącami tłumaczył poezję polskich poetów, został tłumaczem zawodowym i w jego dorobku jest ponad 20 kilka książek z polskiego przetłumaczonych i tyle samo z rosyjskiego. Był świadkiem, jak powstawał Mój wiek, kiedy Miłosz rozmawiał z Watem. Przetłumaczył później ten Mój wiek na angielski i skrócił do jednego tomu, ale w tym dorobku ma Widzenia nad Zatoką San Francisco, Rozmowy z Miłoszem, książki Brandysa, Grynberga, Szczypiorskiego, Króla Maciusia I, Korczaka, 5 powieści Konwickiego. Stał się w pewnym okresie bardzo wybitnym tłumaczem literatury polskiej i rosyjskiej w Ameryce. Do tego stopnia, że potem był tłumaczem Gorbaczowa dla New York Timesa i stał się ekspertem w sprawach rosyjskich, do tego stopnia, że był doradcą Hillary Clinton właśnie w sprawach rosyjskich i prowadzi teraz swoją stałą kolumnę w The Moscow Times, piśmie anglojęzycznym ukazującym się w Rosji. W szkole, jako uczeń jeszcze, dostał do wypełnienia taką ankietę, w której było napisane, kim chciałbym zostać w przyszłości. Co napisałeś w tej ankiecie?
Napisałem gangster, and I'll say why. Life in the United States of America in the 1950s.
Powiem, dlaczego tak napisałem w tej ankiecie. Otóż życie w latach 50. w Stanach Zjednoczonych było niezmiernie nudne. Był to kraj konformizmu, antyradzieckiej histerii i konsumpcjonizmu w takim najgorszym wydaniu, który teraz stał się globalny. I tak naprawdę człowiek, który miał chociaż trochę krwi w żyłach i trochę ducha w sobie, chciał coś z tym zrobić. I taką najlepszą opcją było zostanie właśnie gangsterem. Więc całkiem łatwo przychodziły marzenia o tym, że będzie się prowadziło piękny wóz i z okna strzelało do innych, albo wymyśli się jakiś sprytny postęp, który spowoduje, że zarobię $3000 w ciągu tygodnia, co dla młodego człowieka w tamtych latach było ogromną sumą pieniędzy. No i jako inteligentna ludzka istota właśnie chciałem zostać gangsterem. Co prawda szkoła z tego powodu zwariowała, dyrektor szkoły dzwonił do nauczycieli, nauczyciele do dyrektora, a potem jeszcze dzwonili do rodziców, chcąc mnie zatrzymać, no ale niestety nie mieli na to najmniejszej szansy.
I'm 16 years old. I come to school maybe once a week or twice a week. I'm busy.
Mam 16 lat, jestem w szkole raz, dwa razy w tygodniu, bo jestem człowiekiem zajętym. Przy czym przyjeżdżam do szkoły, siedząc na tylnym siedzeniu mojego samochodu, ponieważ mam szofera. Cała moja umiejętność polegała na tym, że wymyślałem różne triki, jak zdobyć pieniądze. Kluby sportowe drukowały bilety na loterię po to, żeby mogły zdobyć pieniądze na sprzęt dla swoich zawodników. No to ja miałem pomysł podobny, wydrukujmy 1000 takich biletów na loterię, za $5 mamy 5000 na czysto. Nosiłem świetnie skrojone garnitury, miałem jedwabne koszule i bardzo popularne wtedy ręcznie malowane krawaty. Żałuję moich rodziców, którzy wtedy zobaczyli, jak za pomocą jakiejś magii ich mały chłopiec zamienia się w gangstera. Natomiast na szczęście nie byłem znowuż taki zły, bo tak naprawdę wydawałem tylko rozkazy, miałem innych ludzi od robienia tych złych rzeczy. Jak to się wszystko skończyło? Po pierwsze, zakochałem się w dziewczynie, którą można by nazwać, należała do ówczesnej bohemy, czytała Freuda i Joyce'a, lubiła Picassa, nosiła długie, powłóczyste koszule, no ale na pewno nie zachciałaby być z takim barbarzyńcą jak ja, także wiedziałem, że w tym celu muszę się zmienić. Również w tym samym czasie na ulicach Bostonu trwała wojna dwóch gangów, która notabene wybuchła przez przypadek, była dosyć brutalna i okazało się, że ten drugi gang był troszeczkę lepiej przygotowany, mieli tam ze sobą skrzynki tam z nożami, nożami, łańcuchami, dotkliwie nas pobili. Kiedy w pewnym momencie w jakimś domu zmywano krew z mojej twarzy, doszedłem do wniosku, że to chyba jednak nie jest najlepszy pomysł, więc dziewczyna i ta wojna gangów, takim sposobem zostałem bitnikiem.
Then what I discovered was that in a certain way, art is close to crime.
Kiedy już zostałem bitnikiem, doszedłem również do wniosku, że to, co robię, nie jest tak odległe od tego, co robiłem przedtem, dlatego że sztuka jest w końcu bliska przestępstwu. Artysta jest buntownikiem, artysta nie stosuje się do zasad ustanawianych przez społeczeństwo i tak naprawdę uprawianie sztuki daje ten sam dreszczyk emocji, co bycie przestępcą. Więc postanowiłem zostać pisarzem. Mój ojciec uznał, że był to zły pomysł, ale o tym już pomówimy kiedy indziej. Ponieważ uwielbiałem czytać, jedną z rzeczy, którą przeczytałem, była Zbrodnia i kara Dostojewskiego. Uderzyło mnie to jak z siłą tornada i zdecydowałem studiować literaturę rosyjską. Udałem się w tym celu do Kalifornii, żeby tam studiować. Po drodze spotkałem, czy miałem okazję spotkać Ernesta Hemingwaya, który na krótko przed swoim samobójstwem pracował jeszcze w Idaho. I dziwnym splotem okoliczności, w tym czasie, kiedy ja zjawiłem się w Kalifornii, zjawił się również tam Czesław Miłosz. Natomiast w galerii w Bostonie znajduje się obraz Paula Gauguina, zatytułowany Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Głębokie metafizyczne pytanie, ponieważ wtedy byłem na etapie jeszcze bycia pół gangsterem, a pół artystą, to kazałem sobie te pytania wytatuować po francusku u siebie na ręce. W tamtych czasach tatuaż oznaczał złamanie pewnego tabu i był dużym wydarzeniem, krokiem, który trudno było wykonać. Wiele nocy spędziliśmy pijąc i potem udawaliśmy się do miejsca, gdzie można było sobie zrobić tatuaż, a na koniec nikt z nas, mimo że byliśmy pijani, na to się nie decydował.
Someone asked me the other day, did you ever find out the answer
kiedyś,
to those three questions?
Zapytał, czy na te trzy pytania, skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, czy znalazłem na to odpowiedź. Odpowiedziałem, że kiedy znajdę, odpowiedzi na te pytania znajdą się błyskawicznie w postaci tatuażu na drugiej ręce.
Richard Lurie. Fragment autobiografii Stalina.
Jak zapewne zdarza się to wielu ludziom, kiedy budzę się rano, przez chwilę nie wiem gdzie, a nawet kim jestem. A potem przypominam sobie. Jestem na Kremlu. Jestem Stalinem. Kim jednak byłem przez te chwile pomiędzy przebudzeniem a przypomnieniem? Niektórzy komentatorzy zagraniczni zauważyli, że czasem mówię o sobie w trzeciej osobie. Stalin. Co uważają za oznakę megalomanii. Oczywiście mylą się. Nie mają po prostu pojęcia, co to znaczy być Stalinem. To nie to samo, co być kimkolwiek innym. Ale nie zawsze jestem i nie zawsze byłem Stalinem. Kiedyś byłem jedynie Józefem Dżugaszwili, zwanym Soso w wieku chłopięcym i Koba w wieku młodzieńczym. A ponieważ ciągle mnie poszukiwała carska policja, miałem oczywiście wiele innych pseudonimów. Spośród nich postanowiłem wybrać ten jeden. Zostałem Stalinem. Stalin to cel, osiągnięcie, a zarazem coś skończonego i gotowego, co zawsze na mnie czekało i czeka nadal. Jeśli Stalin to ktoś, kto mści się za każdą obrazę i na każdym wrogu, nie mogę naprawdę być Stalinem, dopóki Trocki żyje. Jak każdy, nie dosięgam tego, co we mnie najlepsze. Mogę jednak poświęcić tylko kilka sekund na rozwiązywanie zagadki, kim byłem pomiędzy przebudzeniem a przypomnieniem. Potem wstaję i robię poranną gimnastykę, chyba że moja mała córeczka Swietlana, która uważa, że tatuś za dużo pracuje, wślizgnęła się do mojego pokoju i zabrała budzik, więc jest później niż myślę. Niemniej staram się nie zaniedbywać gimnastyki. Oczyszcza krew i uspokaja nerwy. Obnażony do pasa obmywam po goleniu twarz i ciało. Nie czytam przy śniadaniu i nie lubię rozmawiać z samego rana. Zwykle jem bulion lub lekką potrawę mięsną. Wypijam herbatę i szklankę mleka, najlepiej koziego, zapewniającego, jak uważają w Gruzji, długowieczność, którą to kwestią interesuje się bynajmniej nieprzelotnie. Następnie zapalam pierwszego papierosa albo fajkę, zależnie od tego, co wolę w danej chwili. Czasem rozkruszam do fajki papierosa z hercegowińskiego tytoniu, a czasem wypalam go. Pierwszy dymek z rana jest ważny dla samopoczucia. Jeśli fajka źle ciągnie albo zostawia gorzkie soki w lulce, jeśli papieros jest cierpki i drażni tchawicę, może to źle człowieka nastawić na resztę dnia. Niektórym może się to wydać egoistycznym zaabsorbowaniem drobiazgami, czym byłoby z pewnością, gdyby te drobiazgi nie miały wpływu na wielu innych ludzi. Jeśli po dobrym dymku przyniosą mi listę wrogów ludu przeznaczonych do rozstrzelania i jeśli zauważę znajome nazwisko, mogę napisać własnoręcznie, że daną osobę należy zesłać do obozu, natomiast gdy nieprzyjemna fajka zepsuła mi nastrój, podpisuję listę, nawet na nią nie patrząc. Te i inne papiery przynosi Poskriebyszew, jedyny człowiek, któremu wolno wchodzić do mojego gabinetu bez uprzedzenia. Historia zapewne o nim zapomni. Chociaż pod pewnymi względami to niezwykły człowiek. Ma przecież moje pełne zaufanie, co zdarza się rzadko. Ma nawet czyste arkusze papieru podpisane przeze mnie. Łysy i przysadzisty. Fatalnie wygląda w mundurze wojskowym. Ale najważniejszy jest jego charakter, jego dusza. Jest jak idealny kelner, który napełnia ci szklankę, zanim nawet poczujesz pragnienie. Dziś rano Poskriebyszew położył mi na biurku 3 dokumenty. Listę skazanych na najwyższy wymiar kary, specjalny biuletyn informacyjny zatytułowany Sytuacja w kraju i na świecie z 2 kwietnia 1937 roku, raport dotyczący najnowszych działań Trockiego, z jego pismami włącznie. Śniadanie było dobre, fajka dobrze ciągnęła. To też na liście przeznaczonych do rozstrzelania przy nazwisku Jurija Gryśna, który zawsze znał najnowsze dowcipy, pisze 10 lat. W ten sposób robi aluzję do dowcipu. Nowy więzień przybywa do celi i pytają go, jaki ci dali wyrok? 15 lat, powiada. Za co? Pytają. Za nic, odpowiada. No nie może być, mówią. Za nic dają 10 lat. Mam nadzieję, że Gryśin doceni aluzję oraz to, że go ułaskawiłem.
Teatr ósmego dnia. Fragmenty spotkania z amerykańskim pisarzem, tłumaczem literatury polskiej i rosyjskiej, Richardem Lurim. Rozmowy prowadzi Jerzy Ilk, redaktor naczelny wydawnictwa Znak.
Powiedziałeś kiedyś coś takiego, że nie mógłbyś napisać nigdy swoich książek, tych bestsellerowych, zwłaszcza gdybyś siedział w bibliotece w Princeton. Tylko, żeby twoje książki mogły powstać, to potrzebne było zanurzenie się w pewnym doświadczeniu, czasem bardzo dramatycznym. Powiedziałeś kiedyś, że autobiografii Stalina nie mógłbyś napisać, gdybyś nie był kierowcą szefa mafii w Bostonie i nie miał możliwości studiowania mentalności, psychiki takiego psychopatycznego mordercy, ale też nie mógłbyś napisać tej książki bez jeszcze innych przygód. Mógłbyś o tym opowiedzieć i o tym bostońskim twoim szefie?
Well, so in Berkeley.
Któregoś dnia, kiedy jeszcze byłem w Berkeley, zorganizowany został wieczorek literacki. Tam obecni czytali swoją poezję, czytał ją Miłosz, czytałem ją ja. I tak jak starszy sportowiec dostrzega młody talent, tak i wtedy mnie dostrzegł Miłosz. Stwierdził, że o, ten młody bitnik ma coś tam sobą do zaproponowania, może z niego uda się coś zrobić, na przykład jakiegoś udanego tłumacza. I podobnież wyglądało to w świecie gangsterów, to znaczy starsi gangsterzy dostrzegali tych młodszych z talentem. No, ja jakimś tam talent sobą reprezentowałem. Zacząłem dostawać takie drobne pobudki od Fudgy'ego Goldsteina. Fudgy, jego imię, czy w zasadzie przezwisko, wzięło się od słówka fudge, które najbliżej powiedziawszy jest bardzo gęste, twarde toffee. W każdym razie Fudgy bardzo to lubił, jadł tego coraz więcej i więcej i robił się w związku z tym coraz grubszy, aż nie mógł się już zmieścić za kierownicą swojego własnego samochodu, więc ja i jego syn zostaliśmy jego kierowcami. Wykonywałem coraz bardziej poważne roboty, jeździliśmy na przykład odebrać pieniądze z nielegalnego hazardu i odwoziliśmy go do takich sal czy salonów bilardowych, gdzie te pieniądze były zbierane, które były otoczone gwałcone przez ochroniarzy ze spluwami. Także wyglądało wszystko na to, że powiedzie mi się, że odniosę sukces w tym gangsterskim świecie, ale oczywiście to było zanim poznałem tą dziewczynę i zanim nastąpiła ta wojna gangów w Bostonie. Bywałem w domu Fudgiego Goldsteina i co było zaskakujące, to, że oni byli bardziej mieszczańscy niż moja własna rodzina. Bardzo dbali na przykład o zachowanie manier przy stole, nie krzyczeli i tak dalej. Mimo to dało mi to wgląd w taką umysłowość czy mentalność gangstera, którą poznałem potem bardziej, ale również to mi pomogło w momencie, kiedy przez 2 lata studiowałem i przygotowywałem książkę o seryjnym zabójcy Andriju Cicatile. Spędziłem wtedy 2 lata w Rosji, współpracując z funkcjonariuszami tamtejszej milicji. Przy czym tu trzeba zauważyć, oni piją wódkę na śniadanie, a nawet czasami przed śniadaniem. Kiedyś czekaliśmy o poranku na to, aż zagotuje się samowar i ktoś wszedł i powiedział, że są to moje urodziny, więc któryś z oficerów powiedział, no to wypijmy te 100 gramów i wpatrywałem się w ten samowar i modliłem się do niego, żeby zagotował się troszeczkę szybciej, bo chciałem się napić chociaż trochę herbaty. W każdym razie nie zalecam, żeby kiedykolwiek tego próbować. Tak czy inaczej, bez tej swojej wiedzy o gangsterach autobiografii Stalina bym nie napisał, bo on też ma w sobie ten gangsterski element, tej gangsterskiej mentalności, umysłowości, który też w jakiś sposób funkcjonował kiedyś we mnie. To, jaka była moja przeszłość, można by było zobrazować tą chińską przypowiastką o tym, jak chłopiec wraca do domu potłuczony, bo spadł ze swojego konia, a ojciec mówi, no to pech, ale następnego dnia do wsi przychodzą werbownicy i biorą wszystkich chłopców zdolnych do walki i wtedy ojciec mówi, a to szczęście. I tą historię można ciągnąć dosyć długo. Tak czy inaczej, no nigdy nie wiadomo, co w życiu okaże się tym dobrym wydarzeniem.
One year after I had this conversion,
mniej więcej rok po mojej przemianie, Fudgiego znaleziono w bagażniku samochodu z 28 dziurami po kulach w jego niezmiernie grubym ciele. I to była dla mnie wielka chwila, bo okazało się, że tak jakby w ostatnim momencie wybrałem właściwą ścieżkę.
Do you have any questions?
Padło nazwisko Dostojewskiego i to jeszcze jeden taki maleńki dowód, że nie ma przypadków. Umówiliśmy się z Richardem we Florencji przed takim palazzo koło Ponte Vecchio i kiedy tam przyszedłem, to zobaczyłem, że na kamienicy nad nami znajduje się taka tablica, na której jest napisane, pamiętasz? W tym domu w roku 1873 Fiodor Dostojewski napisał Idiotę. I myśmy się spotkali pod tą tablicą. Dostojewski,
idiotą.
Dostojewski, o którym tak wspaniale wykładał Miłosz i taką sławę zyskał wielką. On, zresztą to było jego jakieś przekleństwo, że w Ameryce on był znany przez długie lata jako autor zniewolonego umysłu, jako właśnie wykładowca słynny ze swoich wykładów o Dostojewskim i wreszcie jako tłumacz Herberta i polskiej poezji w antologii Polish Postwar Poetry. Natomiast nikt nie wiedział o tym, że on jest poetą. Więc może opowiedziałbyś jeszcze o tym dosyć niezwykłym miejscu, jakim był Wydział Nauk Słowiańskich, bo mówiłeś, że to był taki lekki dom wariatów. Berkeley.
The 60s were a totally crazy time when people thought.
To były szalone czasy, ale to dlatego, że wydawało nam się, że zaraz za rogiem, za chwilę osiągniemy jakiś taki nowy świat, że będziemy w stanie go zbudować, że to braterstwo człowieka, że sprawiedliwość będą funkcjonować naprawdę. I odczucia podobne, które miałem, przyszły dopiero później, w 1981 roku, kiedy przybyłem do Gdańska, do Stoczni Gdańskiej. Dla mnie był to moment takiego bardzo dużego duchowego przeżycia. Spotkałem się z Wałęsą, zapytałem się, w jaki sposób będę mógł pomóc. Wałęsa odpowiedział, że będziemy potrzebować papieru do tego, żeby drukować nasz biuletyn, który codziennie wychodził, zatytułowany Solidarność. Wróciłem z powrotem do Stanów Zjednoczonych w okolicy Święta Dziękczynienia, które wypada pod koniec listopada, no a potem już nastąpił stan wojenny, także z tej mojej pomocy nic nie wyszło. Ale był to taki wyjątkowy czas, gdzie widziało się, gdzie się czuło, że ludzie pokonują swój własny strach, że nastanie świat, który jest tak jakby wart ludzkiego istnienia, czy ludzkiej istoty. Kiedy wróciłem do Stanów, poszedłem do Miłosza, powiedział tylko, no, to opowiedz mi po Polsce. Z trudem mogłem wydobyć z siebie słowa, bo miałem tyle wrażeń, ale jedno wrażenie, które wyniosłem, to że wśród ludzi nie czuło się alienacji, to, że ludzie nie byli sobie w tym czasie obcy.
Skoro dokonałeś takiego przeskoku brawurowego od Berkeley do Stoczni Gdańskiej, to może pociągnijmy tę dygresję i opowiedz o twojej przygodzie z pewnym filmem.
Z pewnym filmem.
Well, at some point in the 70s,
w pewnym momencie w latach 70. siedziałem sobie w saunie z 2 milionerami. Jak już wyszedłem z tej sauny, to byłem już w biznesie filmowym. Dwa pierwsze filmy, które nakręciłem, były robione w Nowym Orleanie i dokumentowały życie jazzmenów tamtejszych. Były to dokumenty, ale tak naprawdę była to mieszanka różnych gatunków filmowych. Jednym z tytułów jest, który mogę tutaj przywołać, jest Dreamland, który jest dosyć unikalnym dokumentem pokazującym życie i granie czarnych muzyków. Były to postacie, których wcześniej na taśmie filmowej w ogóle nie utrwalono. Natomiast w Stoczni Gdańskiej w tym roku 81 robotnicy zdobyli skądś kamerę 35-milimetrową i nagrywali to, co się w stoczni działo. I wielu z Państwa może sobie przypominać czy kojarzyć te przeróżne zdjęcia, chociażby tą bramę stoczniową ustrojoną kwiatami, czy ujęcia pokazujące księdza Jankowskiego odprawiającego mszę, jak również momenty podpisania porozumień sierpniowych. Teraz w interesie władz ówczesnych leżało skonfiskowanie wszystkich kopii tych filmów, żeby nie było tak jakby dowodu tego, że te porozumienia zostały sierpniowe podpisane, albo żeby nie było nikogo, kto by podnosił głos, kiedy władza te porozumienia by w jakiś sposób gwałciła. Wszystkie kopie filmu zostały skonfiskowane, poza jedną, która w poczcie dyplomatycznej dotarła do Jana Pawła II w Watykanie. I papież podczas swojego spotkania z Miłoszem stwierdził: ale posłuchaj, ja nie siedzę w biznesie filmowym, tak? Siedzę w troszeczkę innym biznesie. Na to Miłosz odpowiedział: no tak, ale ja mam przyjaciela, który akurat na tym biznesie się zna. Co więcej, mówi po polsku, tłumaczy z polskiego wiersza, więc jest idealnym kandydatem, żeby się tym zająć. No i 3 tygodnie później dotarła do mnie wielka drewniana skrzynia z tymi filmami. I to jest historia o tym, jak ja i papież trafiliśmy do biznesu filmowego.
So I worked with Antoni Miłosz, Czesław's son.
Nad tłumaczeniem tego filmu pracowałem z Antonim Miłoszem, synem Czesława Miłosza. Nazywaliśmy to projekt Ojciec Święty. Nie była to praca łatwa, dlatego że zdjęcia nie były kręcone w idealnych warunkach. Wiele osób mówiło tam naraz, no i też nie używali najlepszego polskiego. Tak czy inaczej, po jakimś czasie wersja angielska powstała. Trafiła do Białego Domu, gdzie widział ją prezydent Reagan. Była pokazywana w Nowym Jorku i w New York Times ukazała się recenzja tego filmu. I też kopie wideo tego filmu były rozprowadzone po całych Stanach, były pokazywane podczas zebrań związków zawodowych w całych Stanach, w związku z czym w jakiś sposób pomogły sprawie Solidarności i uświadomiały istnienie i działanie Solidarności w sercach i umysłach innych ludzi. Myślę, że to było coś dobrego, co zrobiłem, bo poezja jest fajna, natomiast dobrze jest czasem pomóc w tym życiu ludziom tak po prostu.
The nice thing now is instead of Lori helping Poland, Poland is helping Lori.
Tak naprawdę w tej chwili jest tak, że Polska pomaga Luriemu, bo Znak, który jest znakomitym wydawcą, wydaje w przepięknej formie moje książki i tak naprawdę historia zatoczyła koło.
Jerzy is making me world famous in Poland.
Dzięki Jerzemu w Polsce staje się światową sławą.
Daj Boże.